Moi drodzy, jak słyszeliście, dzisiaj będzie kontynuacja, trzecie kazanie z serii Budowanie wspólnoty, w której każdy chciałby być. Zachęcam was, jeżeli nie mieliście takie możliwości słuchać w poprzednich, to odsłuchajcie je w internecie. Mój dylemat jest taki, jak rzeczywiście mamy budować kościół czy wspólnotę, w której każdy chciałby być. Ponieważ tym, co najcenniejsze zaraz na samym początku, kiedy ktoś tutaj trafia, jest jakość tej wspólnoty, którą widzi, to najczęściej Bóg przez to dotyka człowieka najmocniej, czy tego na początku doświadcza. I dlatego jednym z elementów wizji, której nas Bóg powołał, czy wezwał do tego, byśmy to realizowali, to jest budowanie wspólnoty właśnie relacji o charakterze rodzinnym. Jeśli nam się uda to zbudować, to jest wielkie świadectwo dla chwały Bożej i potężne świadectwo ewangelizacyjne. Więc myślę, że i wy zadajecie sobie takie pytanie, dobrze, jak zbudować taki kościół, żeby właśnie, czy wspólnotę, żeby właśnie taką była? W tej serii będę starał się odpowiedzieć właśnie na to pytanie, bazując na Biblii oczywiście i na moim doświadczeniu budowania takiej wspólnoty już 30 ponad lat. Mówiliśmy o tym, że zbór każdy ma swoją wewnętrzną kulturę, to znaczy, mówiąc krótko, atmosferę, klimat, albo jeszcze inaczej biblijnym językiem oddane przejawy Bożej obecności pomieszane czasami z cielesnością ludzką. Daj Boże, żeby nie. Ostatecznie o tej kulturze decyduje to, co w niej jesteśmy w stanie, czy to, co tolerujemy, albo czemu mamy odwagę się sprzeciwić. Nawet nie to, co głosimy, ale na ile jesteśmy konsekwentni w realizowaniu i kiedy natrafiamy na to, że dzieje się coś odwrotnego. Jeśli mamy odwagę się temu sprzeciwić, wtedy ta kultura na tym poziomie się ustala. I budujemy ją świadomie bądź nieświadomie, tak? Jeśli nieświadomie, to jest chaos, tak jak rodzina, która nie ma pewnych zasad w swoim własnym domu i źle się w takim domu mieszka. Więc zadajemy sobie to pytanie wtedy właśnie, żeby to ustalić, żeby to robić świadomie, jakim zborem chcemy być, albo jakim Bóg chce, żebyśmy byli zborem, a jakim nie mamy być, bo to pytanie drugie jest jeszcze trudniejsze. Dlatego, że niektórzy mają pomysły od sasa do lasa, jakim zborem powinni być, nie wnikają w to, jak rzeczywiście jest Kościół prowadzony, jaką mamy wizję i chcą realizować różne koncepcje tutaj Kościoła. Na szczęście tych osób jest coraz mniej. Coraz bardziej jesteśmy zjednoczeni wokół pewnej wizji, czy wizji, którą Bóg tutaj nam kształtuje, czy kreuje. I o budowaniu tej kultury zacząłem mówić o takich sześciu aspektach, o sześciu czynnikach, o sześciu wymiarach. Powiedziałem już o pierwszym z nich, na drugim skazań to była kultura odważnej przejrzystości. To znaczy, że w tym kościele idziemy zawsze do osoby, do której mamy jakieś negatywne uwagi. Nie idziemy nigdzie indziej, do nikogo innego, nie naokoło, nie przez kogoś, ale idziemy prosto do tej osoby odważnie, z miłością, żeby się z nią porozumieć i naprawić to, co w naszych relacjach nas może rozdzielać. Pamiętacie, że plotka to nie jest koniecznie coś, co jest fałszywe czy kłamliwe. To może być dobra informacja, ale która szkodzi czyjejś opinii, jest podawana za czyimiś plecami do osób, które nie są ani częścią rozwiązania, ani częścią problemu. W związku z tym w tym zborze tolerować plotki nie będziemy, tak? Amen. Ponieważ chcemy zbudować kulturę odważnej przejrzystości, potrzebujemy odwagi, że kiedy na nią natrafimy u siebie, a jeszcze trudniej u kogoś powiedzieć, słuchaj, nie, tak nie rozmawiamy, tak nie mówimy, ja cię bardzo przepraszam, idź, czy rozmawiałeś z tamtą osobą, jeśli nie, to proszę idź, porozmawiaj, bo w tym zborze tak nie postępujemy, my chcemy zbudować coś zupełnie innego. Dzisiaj drugi aspekt, o którym będę mówił, to jest kultura proroczej dumy czy chluby, tak to nazwałem. List do Efezjan, dzisiaj będzie często cytowany, tam jest powiedziane w 5 rozdziale, 25 wersecie apostoł skreślił takie słowa, że Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Chodzi mi o to słowo Kościół. Wydał się nie tylko indywidualnie za każdego z nas, za mnie czy za ciebie, ale dla nas razem jako Kościół. To jest bardzo ważne. Z reguły, kiedy apostoł pisze do nas, to pisze zawsze do wspólnoty, czy raczej w liczbie mnogiej, poza niektórymi sytuacjami. I Chrystus identyfikuje się z całym Kościołem, nazywając go swoim ciałem, a siebie jego głową, tak? A więc jesteśmy razem przedstawieni jako jego ciała z osobno jego członkami, tak? To znaczy, moi drodzy, posłuchajcie tego, co to oznacza tak naprawdę, w praktyce co to oznacza? To oznacza, że nigdy nie powinniśmy patrzeć na siebie samych w oderwaniu od Chrystusa. To znaczy, jeżeli jesteś członkiem Jego ciała, On jest głową, głowa zawsze z ciałem jest połączona. Nigdy nie występuje osobno. W związku z tym nigdy nie myśl o sobie osobno od Chrystusa, czy w oddzieleniu od Chrystusa w jakiejkolwiek mierze, bo jesteś członkiem Jego ciała, a On jest głową tego ciała. Czy nie tak? Ale jest jeszcze ważniejsza, czy może nie ważniejsza, dla potrzeb tego kazania istotniejsza sprawa. Nigdy nie myśl o sobie w związku z Bogiem bez, z pominięciem innych. Nigdy nie myśl o sobie w oderwaniu od innych członków ciała. Nigdy nie przychodzimy tak naprawdę sami, ale zawsze jesteśmy powiązani ze sobą jako członkowie ciała. Dlatego Jezus powiedział, że mamy się modlić nie Ojcze mój, tylko Ojcze nasz. Nawet jak jesteś sam. Czy jest jakaś specjalna modlitwa na to, jak jesteś sam Ojcze mój? Nie, nawet wtedy masz się modlić Ojcze nasz. Nigdy nie myśl o sobie w oderwaniu od innych członków zboru. Jesteś w stanie to zrobić? Amen. Jesteśmy członkami jedni drugich. To jest 25 werset 4 rozdziału. I kiedy będę mówił o Kościele, ja przeniosę to pojęcie na zbór, czy na poziomie zboru będę mówił. Dlatego naśladując Chrystusa, kocham nie tylko pojedyncze osoby tutaj w zborze, ale zbór jako całość. Kocham ten zbór, nie jego część, kilku moich przyjaciół, z którymi się dogaduję, ale cały. Pamiętacie, kiedy Jezus stał od wieczerzy, w 13 rozdziale Ewangelii Jana, przepasał się ręcznikiem, wziął miskę i tak dalej, zaczął umywać nogi. Tam jest powiedziane zaraz w pierwszym rozdziale tego, w pierwszym wersecie tego rozdziału, że umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich do końca. To dzisiaj już podczas wieczerzy padło. Do końca to znaczy do końca swoich dni, w sensie tym, że umarł i potem zmartwychwstał oczywiście, ale do końca też w tym sensie, że kiedy go nawet zdradzili wszyscy, wtedy ich kochał. Dalej ich kochał, nawet jak go porzucili, nawet jak go zdradzili przez pewien moment wszyscy. Dlatego tutaj jest powiedziane w ten sposób, że umiłował ich na dobre i na złe. I tak samo chodzi o to, żeby miłować Kościół czy zbór na dobre i na złe. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy się wszystko układa, kiedy jest harmonia, kiedy się dzieją wspaniałe rzeczy, ale wtedy, kiedy jest cierpienie, kiedy jest trud, kiedy zadajemy sobie rany, dalej ten Kościół kochać, a nie przajsnąć się i powiedzieć, a to ja coś tam, tak? Czyli miłość polega na tym, tak Jezus tutaj powiada, na złe i dobre. I tutaj jest ciekawe też stwierdzenie, umiłowawszy swoich, powiedział Jezus, swoich. Oczywiście tutaj różnie można do tego podejść, swoich oznacza tych, których Bóg powołał do zbawienia i tak dalej, ale chcę powiedzieć, że kocham ten zbór nie tylko dlatego, że Jezus go kocha, ale dlatego, że to jest mój zbór. Też już to padło, tak jak Jezus mówi, umiłowawszy swoich, czyli dlatego, że jest mój, nie dlatego, że jest najlepszy, jaki znalazłem, ale dlatego, że jest mój. Nie dlatego, że jest doskonały, ale że jest mój. To jest mój zbór, dlatego kocham najbardziej, tak jak kocham swoją rodzinę bardziej niż inne rodziny. Nie dlatego, że moja jest najlepsza, ale dlatego, że jest moja, moja Mojsza. Jest mi przez to najbliższa. Nie dlatego, że jest lepsza, ale jest moja, dlatego jest mi najbliższa. Ten zbór jest mi najbliższy. Jakbyście mieli wątpliwości, jesteście mi najbliżsi. Nawet jeśli gdzieś są lepsze zbory, i tak jesteście mi najmilsi. Niektórzy powiedzieli, że będąc tutaj w zborze, wiele osób jest im bliższych niż własna rodzina, bo są różne, wiecie, rodziny, różnie porozbijane, okaleczone i zmagające się, niefunkcjonujące jak najlepiej. I są tacy, dla których jesteśmy bliżsi niż rodzina, albo jesteśmy rodziną, albo zastępujemy im rodzinę. I chwała Bogu. I kocham nie wyobrażenie o tym Kościele, jakieś wyobrażenie, jakim on ma tylko być, ale takim, jakim on jest. Bo ja znałem ludzi, którzy tak pokochali wyobrażenie o Kościele, że nie kochali tego Kościoła takim, jakim on jest, z jego wadami i z jego problemami, i dzisiaj ich nie ma w zborze. Kiedyś jednej osobie tak powiedziałem, ty jesteś humanista, nie chrześcijanin. Ty pokochałeś marzenie swoje o Kościele, którego nigdy nie będzie, jakąś utopię, i wzgardziłeś tym, czym Kościół naprawdę jest, z jego wadami, i go nie kochasz, dlatego twoja sytuacja wygląda tak, jak jest. Ja nie chodzę do zboru, Bo jeśli bym miał chodzić do zboru, to jutro mogę do innego chodzić. Ja jestem zborem. Zbór jest takim, jakim ty jesteś. Zbór jest takim, jakim ja jestem. Zbór jest taki, jakim my jesteśmy. Ja nie chodzę do zboru. Ja nawet nie jestem w zborze, ja jestem zborem. Nie chodzę na nabożeństwa czy na grupy. Jeśli ktoś chce przyjść do kościoła, do zboru, czasami ktoś mówi, pastorze, on nie chce przyjść do zboru. Ja mówię, no to jak ty z nim jesteś i z nim przebywasz, masz relację, on już jest w zborze, bo ty jesteś zborem, zbór poszedł do niego. Ty nie jesteś zborem tutaj tylko, tu się tylko uczysz, jak być zborem, a zborem jesteśmy tam, na zewnątrz. Tam ludzie są w naszym kościele, nawet jak w nim nie są. Kiedy mają relacje z nami i kiedy ich błogosławimy. Ludwik XIV, francuski król, który zbudował monarchię, jedną z pierwszych, potężne państwo, nazywany był Królem Słońcem, Król Słońce. Rządził wszystkim i kiedy go pytano o państwo, o Francję, mówił: Francja to ja. Francja to ja. Zbór to ja. Zbór to ty. Zbór to my. Amen. Więcej. Jest coś takiego jak analogia, którą rozwija apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan pomiędzy Chrystusem a Kościołem, że jego związek, czyli związek Chrystusa z Kościołem, jest analogiczny, albo można pewne analogie wysnuć między związkiem, tak jak między związkiem między mężem a żoną. I w pewnym momencie apostoł Paweł powiada, tak mężowie powinni miłować żony swoje, 28 werset, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Ale ta analogia idzie w drugą stronę i ja pozwolę sobie powiedzieć, że będąc członkami jedni drugich, kto zbór miłuje, samego siebie miłuje. A, kto zbór miłuje, samego siebie miłuje. A teraz pójdziemy na lekcję, nie szkółki, tylko na lekcję logiki miłości. Do pewnej kobiety się udamy, do pewnej matki, która miała 5 dzieci, które nie miały ojca. Bardzo uboga rodzina, jedyne co mieli to wzajemną miłość, to było ich bogactwo. I każde z tych dzieci przychodziło na osobności do mamy pytać się: mamo, kogo kochasz najbardziej? Mama wszystkim powiedziała po kolei: ciebie. Czy ona skłamała? Jest pewna logika serca, o której niektórzy nic nie wiedzą. Logicznie może to nie jest prawda i to jest niemożliwe, żeby to była prawda, ale w logice serca, emocji, miłości to może być prawdziwe. Jeśli naprawdę kochasz swój zbór, będziesz go kochać najbardziej ze wszystkich. Dlaczego? To już powiedziałem, dlatego że jest twój. Wówczas będziesz go uważał też za najlepszy na świecie. Nawet jeśli takim nie jest. Bo to jest logika serca, jak powiedział Błażej Pascal, geniusz, francuski naukowiec i wierzący człowiek. Serce ma swoje racje, o których rozum nic nie wie. Albo biblijnie ujmując to, to powtórzę słowa apostoła Piotra z pierwszego jego listu, 4:8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość, co ona robi? Robi coś niezwykłego, dalej apostoł Piotr powiada. Ona robi co takiego? Zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli kochasz, nie widzisz pewnych grzechów, jesteś ślepy, albo widzisz je w taki sposób, że nie są problemem. Nie ukrywa grzechy, tylko zakrywa grzechy. One ci aż tak nie przeszkadzają z różnych powodów, bo kochasz. Jeśli nie kochasz, wszystko cię dźga i przeszkadza i gorszy. Obiektywnie jest odwrotnie. Teraz ryzykując to, że się nie zrozumiemy, między zborami nie powinno być żadnej rywalizacji ani porównywania się. Kościół jest jeden i w pewnym sensie duchową prawdą jest odwrotność też, aby wszystkie były lepsze od naszego. Aha, nadążacie za mną? W pewien sposób, aby wszystkie były lepsze od naszego. Tego im życzymy. Tak jak było z Mojżeszem, pamiętacie tę historię, kiedy Bóg powiedział mu, żeby wziął 70 starszych zboru i wziął nieco z ducha, który był na Mojżeszu i ten duch spoczął na tych 70. Ale dwóch ich było w obozie, nie poza obozem przy namiocie zgromadzenia. I na nich ten duch tam stąpił, zaczęli prorokować w obozie. I Pachole przyleciało, mówi Księga Mojżeszowa, że powiada do Mojżesza ten to Pachole, tamci też prorokują, a są w obozie, tak nie powinno być i tak dalej. I Jozue wtedy mówi, zabroń im. Mojżesz mówi, co? Czyżbyś był zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Oby wszystkie zbory były lepsze od naszego, a nasz i tak jest najlepszy. Kto zrozumie, kto może pojąć, niechaj pojmuje. To nie jest logika umysłu, to jest logika serca. Albo inaczej jeszcze subiektywnie, lekcja z myślenia subiektywnego sercem, którą mi udzielił kiedyś pastor Cezary. Po pierwsze, nie dał się wysłać z Trzewa na inną placówkę. Chciałem wysyłać, żeby był pastorem gdzie indziej, według tego myślenia, że trzeba wysyłać najlepszych ludzi, bo to prawda, ale w tym przypadku się nie sprawdziło, bo on tylko chce być w Trzewie. No cóż, kiedyś byliśmy razem w Częstochowie u pastora Kmiecika, kiedy został wybudowany nowy obiekt, piękny budynek i chodziliśmy po tym budynku i pastor Cezary udzielał mi lekcji myślenia subiektywnego sercem. Bo to wyglądało w ten sposób. Idziemy i taka siostra nas oprowadzała, bardzo dumna z tego obiektu. Mówi, no ten ekran, mówi, tu są trzy rzutniki, się składa w jeden obraz. To jest coś w Polsce unikalnego. A Cezary, aha, będziemy mieli lepszy. No, a to nagłośnienie to jest wyjątkowe takie, bo tej firmy i tak dalej, takie decybele, takie jasności, gładkości tam, cokolwiek. Aha, Cezary mówi, no, całkiem nieźle, ale my będziemy mieli lepsze. Ja tak patrzę na niego, czy on żartuje, czy nie, ale nie, mina Bastera Keatona, idziemy dalej. A to jest taka sala, siaka sala i tak dalej, w związku z tym tutaj są takie zajęcia, mamy tak pięknie urządzone, pastor na Cezary, na to co? A my? Będziemy mieli lepszy. Tak. Chodziliśmy i przy każdej okazji tak mówi, a patrzę, kiedy ta kobieta się zdenerwuje. Ale ja nie wiem, z jakiego powodu ona się nie połapała w ogóle, co jest grane. Czy on mówił prawdę, czy nie mówił prawdę? Powiedzcie mi. I tak, i nie. Sercem mówił prawdę, umysłem nie mówił prawdy. Co więc mówi mi logika miłości o naszym zborze? I co powinna wam powiedzieć, podpowiem wam. Nasi kaznodzieje są najlepsi. Zespoły wspaniałe. Twoja grupa domowa jest najlepsza w zborze. Liderzy służb są niesamowici. Członkowie zboru wspaniali. A pastor? O, rewelacja. Chociaż w rzeczywistości wcale tak nie jest. Czasami niektórzy liderzy, to wam zdradzę, moja żona dobrze o tym wie, my się wtedy śmieliśmy, bo to się zaczęło powtarzać. Zaczęli nam mówić liderzy, szczególnie grup, jakich mają trudnych ludzi na grupie. O, moi drodzy, wy potrzebujecie lekcji logiki miłości. Ja wam jej za darmo, jakby powiedział pastor Cezary, udzielę. Normalnie 10 zł by to kosztowało. Ja wam powiem, jakich naprawdę macie ludzi. Najlepszych na świecie, bo są wasi grupowicze. To są najlepsi na świecie grupowicze. Amen? O, chwała Bogu. Ale idąc dalej, bo to nie koniec, to jest dopiero początek, dopiero rozbieg wzięliśmy. Jeśli uważasz, że nasz zbór najlepszy jest na świecie, to będziesz dumny z tego, że nim jesteś. Będziesz uważał to za przywilej. Będziesz się nim chlubił. Będziesz propagował jego nauczanie na Facebooku, zapraszał na jego konferencje, na jego nabożeństwa, na jego grupy domowe. I znowu obiektywnie, nie dlatego, że naprawdę są najlepsze, ale czy lepsze od innych. Więcej, powiem wam tak, obiektywnie, gdy inni to samo mówią o swoim zborze, że mówią, że ich zbór jest najlepszy, ty się cieszysz tak, jakby mówił o twoim, że jest najlepszy. To jest ta logika. Ale dla mnie ten i tak jest najlepszy. Jeśli kochasz swój zbór, będziesz go uważać dlatego za najlepszy i wtedy będziesz się o niego modlić. A gdy modlisz się z wiarą, widzisz go właśnie w ten sposób, zmieniony, przemieniony. Tu mamy element proroczy, stąd nazwałem to proroczą dumą czy proroczą chlubą. Widzisz wtedy przez wiarę Chrystusa, jak działa, aby przysposobić sobie ten zbór, czy Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, lecz ażeby był święty i niepokalany, 27 werset 5 rozdziału. Będziesz widział, że Chrystus, taka jest Jego wola, On w tym kierunku zmierza, On w tym kierunku pracuje. Jeśli przez wiarę się poruszasz, to będziesz wiedział, że ten zbór będzie coraz lepszy, bo Chrystus chce go sobie stawić przed sobą bez zmazy, bez skazy, prowadzi go do doskonałości. To jest element proroczy. W tym momencie poruszasz się w proroczy sposób, czyli widzisz rzeczy, których nie widać normalnie, które nawet widać odwrotnie, ale ty poruszasz się przez wiarę, przez miłość i w wymiarze proroczym. Ten proroczy element dotyczy też wizji Kościoła, rozwoju jego. Jeśli kochasz swój zbór, modlisz się oń, to nie tylko widzisz tą wizję, nie tylko się z nią zgadzasz, nie tylko chcesz ją rozumieć, ale ją kochasz, bo to jest właśnie ten proroczy wymiar rozwoju tego Kościoła, który ma iść dalej w ten sposób. Gdy kochasz zbór, to widzisz go najlepszym, jesteś zeń dumny, a konsekwencją tego jest to, że wtedy musisz, i konsekwentnie to jest logiczne, być do niego nastawiony entuzjastycznie. Entuzjazm na sali. Na Szreku pokazywali taką tablicę, entuzjazm. Co to jest entuzjazm? To ogromna chęć robienia czegoś lub uczestniczenia w czymś. Cechą charakterystyczną jest emocjonalne zaangażowanie w coś, co chcemy robić. Towarzyszą mu zapał oraz zachwyt. Synonimy tego słowa to zapał, ochota, pasja, ferwor, werwa, ikra, wigor, energia, bojowość i animusz. Entuzjazm. Amen. Entuzjazm jest słowem pochodzenia greckiego. Wywodzi się od wyrazu entuzjazmos, który można przetłumaczyć. To jest zdumiewające i zaskakujące, dlatego że to słowo oznacza nie mniej, nie więcej, ale natchniony przez Boga. Więc entuzjazm jest Bożą sprawą. Aha. Słyszałeś o naszym zborze? Nie? Matko, ty musisz przyjść zobaczyć, jak tam jest świetnie. Nie byłeś na naszej grupie? Następna jest w piątek. Mówię ci, Bóg tam ludzi dotyka, ludzie są fajni i po prostu musisz przyjść. Ja jak to nie? Jakie nie, chłopie, nie ma o czym rozmawiać. Ja sobie nie daruję, żebyś ty nie był w takim świetnym miejscu. Po prostu to jest rewelacja, po prostu chodź, idziemy już, teraz stajemy, zaczynamy marsz. Entuzjazm, co robi entuzjazm? Po prostu powala z nóg tych, którzy byliby inaczej marudni. Z entuzjazmem trudno jest dyskutować. On robi coś wspaniałego, zachęca ludzi w niezwykły sposób i zmienia ich sposób myślenia. Jeśli masz osoby entuzjastycznie nastawione do zboru, choćby pięć było, tak jak pamiętacie się, Abraham z Bogiem targował po tych 10, 5 sprawiedliwych w Sodomie. Jeżeli masz chociaż 5 ludzi w zborze entuzjastycznie nastawionych, jutro będziesz miał 10 osób entuzjastycznie nastawionych. Jak masz 10 osób entuzjastycznie nastawionych, jutro czy pojutrze będziesz miał 20 entuzjastycznie nastawionych. Jak będzie entuzjazm, będzie życie. I musimy, to jest imperatyw moralny, być pełnym entuzjazmu. To znaczy, imperatyw to znaczy, to jest konieczność, powinność. Nie można być chrześcijaninem bez entuzjazmu, bez entuzjastycznego podejścia. Kiedyś pastor John Maxwell opowiadał historię o człowieku, który gdzieś od średniej szkoły, może nawet wcześniej, interesował się budowaniem gitar. Zbudował tam jakąś kaleczną gitarę pierwszą, tam wszyscy się z niego śmieli, utrudniali mu, potem następną. To mu pomału szło, więc nie znajdował wiele zachęty, ale nie ustępował. Dzisiaj jest szefem wielkiej firmy produkującym mnóstwo gitar na całym świecie, jedne z najlepszych jakościowo. Nie pamiętam nazwy, bo to nie jest moja pasja. Ale co powiedział pastor John Maxwell? Jak ten człowiek, Leszku, opowiada o gitarach, Maxwell mówi, mam ochotę rzucić wszystko i zacząć robić gitary. Dlatego on opowiada z takim entuzjazmem, chociaż normalnie mnie to w ogóle nie interesuje. Jeżeli ktoś opowiada o czymś z entuzjazmem, masz ochotę się w to włączyć. Natychmiast rzucić wszystko i do tej osoby dołączyć. Więc entuzjazm jest koniecznością, jest logicznym następstwem tych wszystkich rzeczy. Kiedyś przeprowadzono w wielu kościołach na 5 kontynentach najbardziej rozległe badania przez Instytut Naturalnego Rozwoju Kościoła Christiana Schwarza w Niemczech. Badania, które miały ustalić jakie są czynniki uniwersalne rozwoju Kościoła. I doszli do wniosku po wielu latach badań na wysokim poziomie przeprowadzonych naukowych, że jest 8 takich czynników. I zgadnijcie jeden, jaki jest. Ja tu wam powiem tylko o jednym. Entuzjastyczna duchowość. To jest uniwersalny czynnik. Tam, gdzie zbór jest rozwijający się, gdzie rośnie, zawsze macie, że ludzie są pełni entuzjazmu do tego, co robią. A więc entuzjastyczna duchowość jest czymś, co normalnie czy naturalnie wynika z tych poprzednich rzeczy, które mówiłem. Jeśli jesteś entuzjastycznie nastawiony do swojego zboru, a powinieneś być, to będziesz nienawidził jednej rzeczy. Po prostu nienawidzisz tej rzeczy, ścierpieć nie może. Nie możesz. Coś, co jest odwrotnością entuzjazmu, czyli narzekanie. Nie jesteś w stanie tego znieść, że ktoś narzeka na twój wspaniały zbór. Nawet jeśli ma rację, to i tak cię nosi, i tak cię targa. Po prostu tak nie powinno być. Narzekanie jest więc odwrotnością entuzjazmu. Więcej, narzekanie na Kościół jest grzechem, bo to niczego nie rozwiązuje, jedynie pogarsza i powoduje zniechęcenie. Rodzi jeszcze więcej narzekania. Każdy grzech ma to do siebie, jeżeli się go nie wyrzekniesz, rodzi następne grzechy albo więcej tego samego grzechu. Więc narzekanie powoduje, że narzekają inni, zatruwa się innych narzekaniem. Biblia mówi o tym wprost, czy wprost zakazuje tego, jeśli by ktoś potrzebował mniej subtelnych sposobów, żeby mu to uświadomić. Jakub powiada nie mniej, nie więcej, ale w 5 rozdziale swojego listu, gdzie skreślił takie słowa w 9 wersecie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Czy to jest w miarę zrozumiałe, polski jasny język? Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Ludzie w świecie lubią narzekać. Zauważyliście to? A list do Filipian z kolei, 2 rozdział, 14-15 werset powiada, że dzieci Boże, chrześcijanin, ty się będzie różnił między innymi od ludzi w świecie, że nie narzeka. Wszystko róbcie bez narzekania, mówi ten fragment. Wszystko róbcie bez narzekania oraz dyskusji, abyście stali się nienaganni i nieskalani, niewinne dzieci Boga w środku obłudnego i zepsutego plemienia, wśród którego świecicie jak blask na świecie. Jak blask na świecie. Nowa Biblia Gdańska to jest ten przykład. A więc jest powiedziane wyraźnie, że dziecko Boże tym, kto go charakteryzuje, że nie narzeka, że jest inne niż to, co się dzieje na świecie, że robi rzeczy bez narzekania, czy funkcjonuje bez narzekania, bo narzekanie to odwrotność entuzjazmu. To jest inaczej narzekanie na różne sposoby, można tego łotra jakby określić, czy przeciwnika zdefiniować. Narzekanie to przerzucanie odpowiedzialności na innych. Zawsze narzeka się na kogo? Na siebie? Nie, narzeka się na innych, tak? Zawsze to ktoś inny coś robi źle, to coś inny jest powodem tego, że mi się w życiu nie powodzi. A kto mnie co da? Ktoś inny. Przerzucanie odpowiedzialności na innych. Nikt nie narzeka na siebie. Entuzjazm zaś jest gotów wpuścić w zapomnienie czy w niepamięć pewne rzeczy, wziąć odpowiedzialność na siebie tylko z tego powodu, bo chce mieć sznurki w ręku i mieć inicjatywę. Więc nawet jest gotów przebaczyć, pójść dalej i tak dalej. To oczekiwanie... Narzekanie to oczekiwanie jedynie trudności i problemów oraz podważanie sensowności wszystkich wysiłków, by to coś zmienić. Jak mawiali Rosjanie, chcieliśmy dobrze, wyszło jak zwykle. To nie. Entuzjazm rwie się do działania, jest gotów zmierzyć się z wyzwaniami. Wierzy, że da się rozwiązać większość problemów, a przynajmniej trzeba spróbować, żeby nie mieć do siebie pretensji. Jak to pewien pastor powiedział, przynoście mi rozwiązania, nie problemy. To znaczy, że jeżeli jest jakiś problem w zborze, to módl się o to i przyjdź już z propozycją, jak temu zaradzić. A nie przynoś mi samych problemów i powiedzieć, tu musisz z tym coś zrobić, albo to się nie da nic zrobić, jest problem. Nie, nie przynoście problemów, przynoście rozwiązania. Na pewnej akademii marynarki wojennej w Stanach Zjednoczonych był taki zwyczaj, że jeżeli na egzaminie, czy w ogóle w jakiejś sytuacji zadawano pytanie i kadet nie wiedział, nie wolno by było powiedzieć, nie wiem. W ogóle nie wolno było takiego zwrotu używać. Trzeba powiedzieć, dowiem się, sir. Tak? A więc ja nie mówisz, nie wiem, ja to rozwiążę, ja się dowiem. Taka powinna być reakcja. A więc to jest pewien rodzaj nastawienia, czy entuzjazm powoduje pewien rodzaj nastawienia. Inaczej mówiąc, narzekanie nic nie wnosi się, jest zniechęcenie, pozbawia życia, jest formą niewiary. A są dwa demoniczne bliźniaki, najgorsze z wszystkich, jeden to niewiara, drugi to bunt, które rodzą wszystkie inne złe rzeczy. Kto narzeka na zbór, ten go nie kocha. Czy to jest możliwe? Powiedzcie mi, tu sektor młodzieżowy. Jeżeli chłopak zakochał się w dziewczynie, naprawdę ją kocha, patrzę teraz na Jonatana, jakoś tak mi się wydaje. No właśnie, lepiej za daleko nie iść. I mówi, że bardzo kocha jakąś dziewczynę, a co chwilę na nią narzeka. Coś tu chyba nie gra wtedy. Jak może kochać ktoś Kościół, jaki by nie był, i narzekać na niego? To się nawzajem wyklucza. Jeżeli go kocha, to jaki by nie był, nie będzie na niego narzekać właśnie dlatego, że go kocha. Czy nie tak? Powiem wam więcej, pozwolę sobie na taką dygresję. Widać nawet, kto kocha swoją ojczyznę, a kto nie. Ja to od razu wyczuwam. Kto kocha Polskę, a kto nie kocha. Taki człowiek nigdy nie powie, to tylko w Polsce możliwe takie i takie rzeczy. Tym tonie nigdy się nie odezwie. Dlatego, że widzi swoją ojczyznę przez pryzmat miłości, nie widzi pewnych grzechów, kładzie akcent na te pozytywne rzeczy, może o nich godzinami opowiadać, co jest pozytywnego, a nie narzekać na swój kraj. Powiem wam jeszcze coś więcej, jak to za mało jest. Kto narzeka na Tczew i mówi, że w tym naszym Tczewiku, prowincja i te zdalne, co tutaj jest w ogóle? Kto narzeka na swoje miasto? Ja nie narzekam. Ja kocham swoje miasto. Nie dlatego, że jest najlepsze, ale że jest moje. Amen. Kto narzeka, nie tylko nie kocha zboru, ale wiem, że się o niego nie modli, bo te rzeczy wykluczają się nawzajem. Kto się modli, ten nie narzeka. Pamiętacie, że Izrael kiedyś na pustyni często narzekał, a Mojżesz w odpowiedzi na to co? Dołączał i narzekał z nimi? Nie. Mojżesz szedł na stronę i co robił? Modlił się. A więc kto się modli, nie narzeka. Kto narzeka, ten się nie modli. Ja nie muszę iść do twojej komory modlitewnej, żeby wiedzieć, że ty się nie modlisz o swój Kościół, jeżeli na niego narzekasz. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 10 werset powiada tam o tym, że Izraelici nie weszli z powodu niewiary do ziemi obiecanej. A ta niewiara, powiedzcież mi, drodzy zborownicy, jak się objawiała? Narzekaniem głównie, szemraniem, jęczeniem. Znowu Nowa Biblia Gdańska oddaje ten werset w ten sposób. A nie narzekajcie, jak niektórzy z nich narzekali i zginęli na skutek niszczyciela. Narzekanie niesie śmierć duchową, a czasami, jak w tamtym przypadku, fizyczną. Jeśli na przykład narzekasz w domu na Kościół, nie dziw się, jeżeli twoje dzieci potem będą niewierzące. Więcej, jeśli narzekasz na zbór, to wiem, że i nie ewangelizujesz. Nie będziesz przecież zapraszał do zboru ludzi, do zboru, na który narzekasz. To jest oczywiste. Będziesz zapraszał, jeśli jesteś entuzjastycznie nastawiony. Narzekanie jest grzechem nie tylko wtedy, gdy nie mamy powodu, żeby narzekać, ale nawet gdy go mamy. Czy Jezus miał powody, żeby narzekać na swój Kościół? Godzinami mógłby narzekać. A czy Chrystus kiedyś narzekał na swój Kościół? Czy dlatego, że nie miał powodów? Nie narzekał dlatego, że go kochał i wydał samego siebie zań. Jeżeli już, to napominał swój Kościół. Jeżeli już, to korygował swój Kościół, ale nigdy na niego nie narzekał. Coś z tym robił. To już nie można nic złego powiedzieć, pastorze. Ojej. Niektórzy, gdyby nie mogli w ogóle mówić źle o innych i narzekać, musieliby złożyć śluby milczenia. Zobaczcie, ile tej chęci może być, tego negatywnego mówienia. Nie! Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które ma moc budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Polacy lubią narzekać, czy lubili narzekać, mam nadzieję, że to się zmienia. Czasami mam wrażenie, że niektórzy im lepiej, tym więcej narzekają. Im lepsza sytuacja w kraju, im lepsza sytuacja w kościele, tym więcej oni narzekają. Staram się zrozumieć ten paradoks i chyba coś zrozumiałem, czy do czegoś doszedłem. Mogę się z wami podzielić. Tak? Drażni ich, gdy coś idzie dobrze, bo nie umieją wyrazić uznania i pochwalić kogoś. Nie chcą się dołączyć do działania, bo wypadałoby. Jedyne, co chcą albo co umieją, to tylko narzekać. I jak ktoś pokazuje, że jest inaczej, on jest wkurzony. No, tak było dobrze, można było narzekać, żadnych wyzwań i tak dalej, a teraz okazuje się, że tu ktoś mówi, że jest świetnie. Jakiś entuzjazm ma, jak on mnie drażni. Zamiast narzekać, on ma entuzjazm. My się nigdy nie dogadamy. Często dla tych ludzi odniesieniem jest utopia, jakaś utopia, jakieś fantazje, które nigdy nie nastąpią i dlatego mają zawsze powody, żeby narzekać. Nie porównują z tym, co było, jak się rozwinęło, jak w porównaniu z podobnymi rzeczami gdzieś indziej. Oni mają odniesienie do doskonałości i zawsze jest nie tak. Bo nie ma nigdy doskonałości, jak nie ma doskonałości, to wszystko jest do bani. Taki sposób myślenia. Inny rodzaj narzekania jest jeszcze, którego sobie nie mogę podarować, żeby go nie zniszczyć. Trawa jest zawsze zieleńsza u sąsiadów. Relacje z konferencji, pastorze, jak tam było. Wow, jaki ogień, jaki power, a to, a tamto, a to, a śmo. Mam to. No dobrze, to się cieszę, ale po jakimś czasie myślę, kurde, ale co? To znaczy, że u nas tego nie ma, nie? Niektórzy nie rozumieją, że konferencja to nie jest codzienność każdego zboru. Że konferencja to jest zupełnie coś innego niż zwykły, codzienny dzień. Lajkują jakichś innych ludzi wytrwale tam na Facebooku, a swoich nie. Jeśli gdzieś indziej jest lepiej niż tutaj, to nam nic nie pomaga. Ty przynieś to, co tam było dobrego, bądź tym przemieniony, wnieś to tutaj do kościoła, nic za dużo nie mówiąc i będziemy to oglądać, jak to się dzieje i będziemy ci za to wdzięczni i powiemy, gdzieś to chłopiec nabył. Tam, a to trzeba więcej ludzi wysłać. Zamiast mówić ciągle, jak tam jest wspaniale. Jeden brat kiedyś przyjechał z przebudzenia z Pensacoli. Byliśmy, cały dzień z nim spędziliśmy. Na początku byliśmy zachęceni, zbudowani, jak tam wspaniałe rzeczy. Ale po pewnym czasie nastąpił taki tipping point, taki punkt zwrotny. Zaczęło nas to z jakichś powodów drażnić, bo to przekaz taki podprogowy był znowu, jak tam było fajnie, a tutaj nie jest. I potem słyszeliśmy coraz więcej, to tutaj nie jest. A tutaj nie jest, a tak mogło być, a to jest to nie to, a to nie tak, a tam jest lepiej i tak. Weź, bo po prostu Greku odejdź, bo już nie wytrzymał. Nie wiedzą ludzie, że są słabe strony wszędzie i zachwycają się tą trawą zieleńszą gdzieś indziej, bo nigdy tam za długo nie byli. Dopiero jak tam rok czy dwa pobędziesz, zobaczysz, że tam nie jest wszystko tak, jak się tylko wydaje, że wszędzie są ciemne, słabe strony i nie jest tak, że gdzieś jest idealnie, a tutaj nie tak, jak trzeba. A więc, moi drodzy, jeśli coś ci się nie podoba w kościele, to nie narzekaj. Raczej upewnij się, czy sam jesteś w tej dziedzinie bez zarzutu. Najpierw wyciągnij belkę ze swego oka. Zmień to najpierw u siebie, w swojej grupie, służbie. To, co ci się nie podoba, niech raczej będzie wezwaniem do wzięcia odpowiedzialności, a nie narzekania. Niech cię pobudzi do determinacji, a nie bierności, zaangażowania, a nie dystansowania się. Módl się o to i rozmawiaj bezpośrednio z tymi, którzy mają na to wpływ i mają odpowiedzialność, ale nie narzekaj. Moi drodzy, kończąc powiem tak, czy ty jesteś zrzędą? Czy jesteś marudą? Czy jesteś defetystą? Czy zasiadasz w loży szyderców, jak te dziwadziadki z Muppet Show? Psalm 1, werset 1 powiada, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Dlatego dołącz do świadomego budowania wewnętrznej kultury tego zboru, do budowania kultury proroczej dumy, postanów nie narzekać, postanów znienawidzieć narzekanie, postanów się sprzeciwić narzekaniu, kiedy na nie natrafisz, u kogokolwiek by to nie było. Powiedz wraz z pastorem i innymi, w tym zborze nie będziemy tolerować narzekania. O. Postanów raczej miłować swój Kościół jak Chrystus i to najbardziej ze wszystkich, bo to Twój zbór. Postanów raczej modlić się o nim, widzieć go przez wiarę jako najlepszy ze wszystkich. Postanów być do niego nastawiony entuzjastycznie, pokochać jego wizję, dołączyć do jej realizacji. Dołącz się do zbudowania wspólnoty, w której każdy chciałby być. Amen. Amen. Chwała Jezusowi. Pomodlimy się jeszcze. Powstańmy. Panie, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci, że możemy zbudować coś tak wspaniałego, którym sam Duch Święty nas posila i którego jest pragnieniem, by zbudować Kościół taki, który Tobie odda chwałę, będzie bez mazy i skazy. Panie, w którym nie będzie narzekania, marudzenia, Panie, ale będzie entuzjazm, zachęta, zapał, Panie, by realizować rzeczy Boże, Panie. Chcemy być w takim Kościele, chcemy być takim Kościołem. Nie chcemy być Kościołem narzekającym, marudzącym, nie mającym możliwości żadnych, Panie, ale chcemy być pełni entuzjazmu, pełni Bożego pragnienia, Panie, by realizować rzeczy niemożliwe, Panie. Praw, abyśmy mieli determinację, Panie, do tego. Napełnij nas swoim Duchem Świętym, Panie, który tego samego pragnie, albo który nas inspiruje do tego, abyśmy to właśnie czynili, takimi byli, Panie, abyśmy pomagali sobie nawzajem takimi się stać, razem jako wspólnota, abyśmy kochali cały Kościół, nie tylko pojedynczych braci i siostry, ale wszystkich nas razem, Panie, żeby nie był nikt poza tą akceptacją, poza miłością, tak jak Ty, Panie, umarłeś za cały Kościół. Panie, dziękujemy Ci, że Ty go budujesz sam, a my, Panie, temu się tylko poddajemy. Tobie niech jest cześć, Tobie niech jest chwała. Cały zbór Boży na to powie. Amen. Chwała Jezusowi.